Dzień dobry, rozmawiałem z panem profesorem wiele razy, ale dzisiaj po raz pierwszy w studiu.
Dzień dobry, witamy pana redaktora Anokulos tym razem.
Ten głos to profesor Andrzej Horban, szef Rady Medycznej przy premierze. Panie profesorze, od dzisiaj, od wtorku, wszyscy w zasadzie dorośli mogą się zapisywać na trzecią dawkę szczepionki.
Tak jest. To niech mi pan... serdecznie nakłaniamy.
To niech pan powie, po co właściwie.
No najpierw trzeba byłoby się zaszczepić pierwszymi dwoma dawkami lub pierwszą dawką.
No tak, ale załóżmy, że ktoś
mówimy
się zaszczepił.
Do tych,
tak?
którzy się zaszczepili. To też jest bardzo proste, ponieważ szczepimy przeciwko chorobie wirusowej, wywołanej przez wirusy. Odpowiedź immunologiczna na szczepionkę jest mniej więcej podobna do odpowiedzi na inne szczepionki stosowane w przypadku chorób wirusowych. Pojawia się po tygodniu, dwóch tygodniach i utrzymuje się przez kilkanaście tygodni, na pewno pół roku, może nawet rok, ale potem spada.
No tak, profesorze, proszę wybaczyć moje pytanie laika. No, są szczepienia, które przyjmujemy w dzieciństwie i to są szczepienia raz i na całe życie.
Ale często raz, to zależy od właśnie wirusa, zależy od patogenu, zależy od...
No dobrze, ale czy w przypadku COVID-u będziemy mieli się szczepić co roku?
Tego nie wiemy, dlatego że to jest nowa jednostka chorobowa, nowy wirus, nowe szczepionki, po prostu nie wiemy. Możliwe teoretycznie, że tak, bo...
No dobrze, ale pan mówi teoretycznie, ludzie zaraz usłyszą, że tak na pewno będzie, bo profesor w radiu powiedział.
Nie, nie, słowo teoretycznie nie znaczy, dywagujemy na temat przyszłości, a przyszłości nie znamy, bo nie mamy danych do tego.
Dobrze, profesorze, pan mówi, czy pan się zaszczepił trzecią dawką?
Tak, oczywiście.
Znaczy, i rozumiem, że każdego pan namawia, ale gdzie na świecie szczepią trzecią dawką wszystkich?
W krajach tak zwanych rozwiniętych, czyli w tym przypadku jest to spójne z polityką Unii i z polityką Stanów Zjednoczonych, czyli w krajach, które mają na tyle pieniędzy, że są w stanie zapłacić za szczepionkę dla każdego.
Panie profesorze, co pan powie dżentelmenowi, który napisał: nie mam chorób współistniejących, ostatnio wypełniałem brytyjski kalkulator ryzyka, który określił mi ryzyko trafienia do szpitala na 0,014%, a śmierci jeszcze mniej. Nie wstrzykuję sobie każdego G, które się reklamuje, a na wirusa znam skuteczne leki.
No to bardzo piękna wypowiedź, bardzo bym chciał, żebym te leki pan uprzejmie nam podał, byśmy byli szczęśliwi, gdybyśmy wiedzieli.
Proszę trafić do
Wielkiej Brytanii, nie, nie, no to oczywiste jest, że to...
Ten gentleman, który to napisał, to pan Bogdan Wątor, polityk lokalny ze Słupska, który właśnie w tej chwili przebywa w szpitalu covidowym w Gdańsku. No bo jak się okazało, że choroba również antyszczepionkowców dopada. No,
choroba dopada każdego i w tej chwili, już tak mówiąc, trochę złośliwie, na oddziałach głównie są antyszczepionkowcy, czyli te osoby, które się nie zaszczepiły i prezentowały ten pogląd.
No pan Wątor po 8 minutach pobytu na izbie przyjęć napisał dramatyczny wpis, że od 16, a była 16:08, czekam w izolatce w szpitalu w Słupsku na przyjęcie na oddział covidowy bez jakiegokolwiek leczenia, oburzony. Badanie wykazało 50% zmiany w płucach. No i wzywał na ratunek rzecznika rządu, ministerstwo, ministra Wszystkich Świętych.
No tak, no pan minister nie leczy w szpitalu w Słupsku.
Dobrze, ale pytanie jest zupełnie poważne. Co pan powie ludziom, którzy mówią, to są wszystko odosobnione przypadki i one się mogą zdarzyć. A my znamy z kolei takich, którzy się zaszczepili, a jednak zachorowali.
No znamy i takich, co się zaszczepili i zachorowali i niestety zeszli z tego podołu.
No właśnie, to po grzyba, przepraszam, chodzić i wstrzykiwać sobie jakieś sztuczne substancje.
Nie, no to jest szczepionka, nie sztuczna. Każda szczepionka jest sztuczną substancją. Dobra. Szczepienia nie zabezpieczają w 100% przed zachorowaniem.
W 100% nic w ogóle nie zabezpiecza.
No to właśnie chodzi. Wychodzimy z domu, nie wiemy, czy dojedziemy, bo mamy prawo jazdy i możemy ulec wypadkowi. Nie zabezpiecza. Natomiast zabezpiecza prawie w 100% przed ciężkim przebiegiem choroby.
Co sam pan
prawie
powiedział,
oznacza, że też no nie 100%.
Dobrze, panie profesorze, zostawmy na razie szczepienia. Zdaje się, że tłumów to jakoś się nie należy spodziewać tych
kandydatów. Wielka szkoda, bo to z naszego punktu widzenia jest szokujące. Jeżeli mamy skuteczne metody zapobiegania ciężkiemu przebiegu i uniknięcia najgorszego, czyli śmierci,
Panie profesorze, porozmawiamy o tym, co nas wszystkich czeka na pewno, bo lekarze mówią, że czeka nas lockdown. Lekarze, to znaczy Rada Medyczna mówi, że tak naprawdę to już dawno powinno być, tylko rząd się opiera.
No, ile ja biorę udział w dyskusjach Rady Medycznej, to my nie jesteśmy, o ile wiem, w większości za lockdownem, bo sens tak zwanego lockdownu, to piękne polskie nowe słowo, polega na tym, że robimy to, czyli zamykamy ludzi w domach, blokując im jakąkolwiek aktywność
poza
domem, prawda? Blokując gospodarkę, blokując na wiele miesięcy przecież normalne
Panie
stosunki
profesorze,
w
dobrze,
szkołach.
Ale...
Tylko po to, nie po to dla gwoli, swawoli, tylko po to, żeby umożliwić tym masom ludzi ciężko chorych właściwą opiekę w szpitalu.
Panie profesorze, dobrze, ja to wszystko rozumiem, tylko tutaj mamy taką sytuację, że to pan powiedział tydzień temu, że na terenach, na których jest więcej zachorowań, będzie musiało dojść do częściowych lockdownów, bo inaczej się nie da. Pan mu przewidywał, że to stanie się za 2-3 tygodnie. To rozumiem, że to było tydzień temu, czyli co, za tydzień, dwa? To
wszystko zależy od sytuacji epidemiologicznej, a głównie zależy od wydolności tak zwanej służby zdrowia.
No ale wiemy już, że ma powstać znowu szpital tymczasowy w Warszawie.
Tak,
wiemy już, że na Lubelszczyźnie 10 razy więcej pacjentów przyjęto niż zwyczajnych miejsc w szpitalu zakaźnym, 10 razy więcej. To oznacza, że tych pacjentów, że zabiera się łóżka innym pacjentom, tak, tym, którzy mogliby w tym czasie, nie wiem, swoje planowe zabiegi mieć.
Oczywiście.
No dobrze,
nawet nie planowe, bo nawet nie na ostro. To jest oczywiście problem olbrzymi.
No właśnie, bo nie tylko brakuje łóżek, ale brakuje lekarzy, brakuje personelu. No dobrze, ale profesorze, to co w takim razie? Szkoły na pierwszy ogień? Bo z kolei profesor Till Krieger z grupy MOKOS zajmującej się analizą danych twierdzi, że biorąc pod uwagę tempo rozwoju czwartej fali, rekomendowałbym zamknięcie szkół, przynajmniej szkół ponadpodstawowych. Już teraz.
W Polsce.
Tak, w Polsce. Profesor jest z Wrocławia.
Rozumiem. To my jesteśmy niezbyt dużymi entuzjastami tego pomysłu. Chociażby z tego powodu, że dzieci, jeżeli chorują i młodzież, choruje relatywnie łagodnie.
Ale sami mówiliście, że roznoszą
Problem polega na tym, że roznoszą. W związku z tym
jak
być może...
Jak lice wściekliznę.
Prawie.
Nie, przepraszam, bo ktoś to weźmie serio, proszę Państwa, mi się sarkazm wyrwał, sam mam dzieci, nie uważam, że należy je tępić, ani na skórki trzymać.
Nie, to lisy wściekłe należy tępić, dzieci nie.
Profesorze, dobrze, pytanie jest poważne. Czy pan jest za tym, żeby zamknąć szkoły z powodu czwartej fali epidemii?
Jeżeli tak, to bardzo lokalnie. Zamykamy tam, gdzie są duże ogniska i to właściwie się dzieje w tej chwili. Jest to taki łagodny lockdown, bym powiedział.
Łagodny lockdownik. RMF24, interia.pl. Nawet tego Państwu serdecznie nie życzę, a tam, gdzie
my
powiedziałem,
też nie.
Dalszy ciąg naszej rozmowy. Kłaniam się nisko. No dobrze, pan nie życzy nawet łagodnych lockdowników. Ja nie wiem, za ten sarkazm później zapłacę cenę, bo ludzie nie odbierają takich
rzeczy. Pan się nie przejmuje, ja też.
Nie, ludzie nie odbierają takich głupich żartów. Ale dobrze, zostawmy teraz to, bo ja chcę spytać o coś innego. O to, że... wie pan, panie profesorze, bo co jakiś czas słyszymy właśnie takie głosy lekarzy, którzy mówią, tak dalej się nie da. Trzeba w tych powiatach, w których są wszystkie te wskaźniki przekroczone, tam trzeba wprowadzać lockdown, a rząd się opiera. To sam pan powiedział, że rząd ma inną perspektywę. No. Jest różnica między tym, co sobie wyobrażają lekarze i epidemiolodzy, a tym, co robi rząd. To są inne kalkulacje.
No to oczywiście.
To jakie są kalkulacje rządu, panie profesorze?
A to musi pan się zapytać rządu.
No pan z nimi rozmawia na Radzie Medycznej.
No tak, ale to jest rozmowa. Każdy przytacza swoje argumenty, każdy swoje dyskutuje. Ja myślę, że w tej chwili mamy dość wspólny pogląd na tę sprawę. Mianowicie stanęło na tym, że przede wszystkim należy nakłonić ludzi, żeby przestrzegali zasad, które są ogólnie znane i które wiemy, że zmniejszają transmisję tego wirusa.
Ale profesorze, dobrze, to pan
teraz
mówi...
Teraz wróćmy
mówi...
do początku, do tych zasad, bo tutaj trzeba powiedzieć po raz enty, maseczki.
Panie profesorze, jeśli chodzi o maseczki, to ja bardzo pana przepraszam. Zaczęło się od tego, że... kiedy pojawił się wirus, to bardzo znani wirusolodzy i lekarze mówili, maseczki są do bani. Później mówili, dobra, myliliśmy się.
To byli znani kardiolodzy, nie wirusolodzy.
Nie, mówię także o epidemiologach, którzy nie są lekarzami, ale wiedzą, co to są wirusy. Mówię też o innych lekarzach. No ja bardzo przepraszam, bez nazwisk, ale niektórzy to pańscy koledzy z Rady Medycznej. Ci, którzy powątpiewali w skuteczność
maseczek. Nie powątpiewają, jest to ewidentna rzecz.
Zaraz, ale to wróćmy do tego. Najpierw mówili, że bzdura, później mówili, że myliliśmy się, trzeba je nosić, a później mówili, w zasadzie, kiedy przyszły wyniki badań jakichś unijnych, to maseczki tak specjalnie nie chronią. A już na pewno nie na przestrzeni otwartej i na zewnątrz.
Oczywiście przestrzeń otwarta jest zupełnie co innego. Wiadomo, kiedy chronią, prawda? Bo tutaj to już naprawdę nie należy wyważać drzwi otwartych od półtora roku. Jeżeli jest to przestrzeń zamknięta, w której wymiana powietrza jest niewielka, to my w wydychanym powietrzu mamy zawsze kropelki pary wodnej w tej kropelkach. Pary wodnej są komórki, w komórkach są wirusy.
Jasne.
To 2 metry mniej więcej zasięg przy normalnym oddychaniu, w związku z tym my siedzimy 2,5 metra, to te pół metra jest decydujące.
No nie wiem, czy 2,5, ale dobrze. No, pan profesor jest
Proszę bardzo, rączka. Mam
Dobrze. Panie profesorze, ja jestem zaszczepiony, pan jest zaszczepiony, pan 3, ja 2 dawkami, ale dobrze, wezmę sobie 3, bo ja tam dmucham na zimne, co
słusznie.
Nie zaszkodzi. Ja już co prawda mógłbym od jakiegoś czasu, ale zawsze mam kłopot z telefonem. Dobrze, profesorze, zostawmy mnie.
Ale bym radził 3 dawkę.
Ale mnie nie trzeba jakoś przekonywać.
Dobrze.
Znaczy, później dostanę oczywiście za to po głowie, bo ja sam siebie zaszczepiłem, moja żona się zaszczepiła, moje dzieci są zaszczepione jak tylko można było. To jest znacznie wygodniej po prostu podróżować choćby, no ale to mniejsza z tym. Profesorze, ja chcę jeszcze trochę o tym, co nas może czekać. Doktor Jakub Kosikowski z Lubelszczyzny, który pracował też przy COVID-zie, chociaż jest onkologiem, pyta was, pyta w zasadzie bardziej Ministerstwo Zdrowia, dlaczego nie są w raportach Ministerstwa Zdrowia podawane liczby z podziałem na zaszczepionych i na niezaszczepionych? To znaczy, mamy 6 tysięcy nowych przypadków, ja w tej chwili zrzucam hipotetycznie, z czego, nie wiem, tam 5 tysięcy wśród niezaszczepionych. Zmarło tam 150 osób, z czego tylu wśród niezaszczepionych.
Z tego, co mi wiadomo, to takie liczby są podawane.
Nie, nie są podawane jakoś tam w dziennych statystykach.
W dziennych statystykach nie, no bo to od razu nie można ustalić. Trzeba to zweryfikować, ale z pewnym opóźnieniem tak, to wiemy.
Czarno na białym, twarde liczby, skończyłyby się te wszystkie teorie spiskowe i może by to część ludzi jednak przekonało do szczepień, pisze pan doktor.
No, gdyby tak było łatwo, to oczywiście byśmy to popierali. My to popieramy, bo takie dane są ogólnie dostępne. Wystarczy pójść na oddział i zobaczyć, co się dzieje. Ja już leczę chorych z COVID-em, chwała Bogu, prawie 2 rok.
Chwała Bogu, no zakończmy już tę zabawę, bo już naprawdę chciałoby się chyba wrócić. Znaczy, czy pan nie chciałby już wrócić do innych porządnych chorób zakaźnych?
A to jest bardzo porządna choroba zakaźna.
Przepraszam najmocniej.
Bardzo proszę.
Zapomniałem, z kim ja rozmawiam. To jest tak,
zakaźnikiem.
Pewien dyrektor szpitala powiedział, zakaźnicy to mają swoje święto. Nigdy w życiu nie byli bardziej potrzebni niż teraz.
No nie, to parę razy się nam w życiu zdarzało. Ale
taka porządna epidemia to po raz pierwszy.
Aż tak porządna epidemia jest po raz pierwszy, ale przypomnę państwu epidemię zakażeń HIV.
Znaczy, życzę panu wiele lat życia, ale mam nadzieję, że to ostatnia pańska taka porządna epidemia.
Ja też mam nadzieję, że przynajmniej zawodowo jest to moja ostatnia tak potężna epidemia.
Profesorze, to jeszcze pytanie o to, jak postępować dalej. No bo na przykład doktor Szułdrzyński, Konstanty Szułdrzyński z Rady Medycznej przy premierze mówi, że no nie da się ludzi siłą zaszczepić, to może zamiast kija będzie marchewka i on proponuje przywileje dla zaszczepionych.
W pewnym sensie istnieją. Chociażby sam pan wspomniał o możliwości podróżowania łatwiejszych.
No tak, ale nie wszyscy się wybierają w podróż, nie wiem.
Nie wszyscy też
samolotem.
Wybierają się do restauracji na przykład. No, te
tak,
nagrody
ale na przykład,
nie działają.
Na przykład we Włoszech wprowadzono hiperrestrykcyjne z naszej perspektywy, zasady, to znaczy albo masz szczepienie, albo jakiś test i wtedy możesz wejść do kościoła, do restauracji.
Problem polega na przestrzeganiu tych zasad. Nie wiem dokładnie, kiedy pan był we Włoszech.
Ale we Włoszech byłem w lipcu.
Tak, a ja byłem w końcu września na Sycylii.
Moje gratulacje.
Bardzo dziękuję. Dopłynąłem szczęśliwie tam przez morze.
Pan naprawdę płynął.
Tak, ale nie wpław. I nikt specjalnie w restauracji nie pytał o cokolwiek.
A może na Sycylii z kolei?
Na Sycylii tak było.
Sycylia jest szczególnym miejscem. Ja byłem w centralnych Włoszech i tam, co prawda, wtedy nie było tych obostrzeń, ale jak donoszą moi znajomi, którzy tam są, jak najbardziej pytają. We Florencji, jak twierdzi przynajmniej mój znajomy.
We Florencji oczywiście tak, dlatego już tak mówiąc poważnie, ci ludzie dokładnie pamiętają, co się działo półtora roku temu, jak to potworne.
To było moje zdziwienie, jak ci beztroscy Włosi są rygorystyczni. No dobrze, ale profesorze, zostawmy Włochów. Porozmawiajmy o tym, co nas może czekać, bo pan mówi tak. Wzrasta liczba zachorowań, tak to mówią przynajmniej wszyscy, zresztą statystyki jeszcze tutaj nie kłamią.
Pokazują, tak.
Ludzie nie chcą się szczepić.
Znaczy część ludzi nie chce się szczepić.
No, profesorze, tak szczepienia stanęły raz, znaczy tak jak mamy zaszczepione tę połowę populacji, to więcej się nie chce zaszczepić.
Znaczy zależy której populacji, bo populacja wykazująca rozsądek i dbająca o swoje zdrowie, czyli na przykład ludzie powyżej 70 roku życia, którzy mają rzeczywiście dużo większe ryzyko ciężkiego przebiegu choroby i śmierci z wielu powodów, zaszczepieni są w ponad 80%. To jest zupełnie jakby inna kasta.
Pan tak nie mówi, bo to znowu, ja mówię panu, pański sarkazm się obróci przeciwko panu.
Och, tak panie redaktorze, ale ja będziemy razem wtedy.
Profesorze, dobrze, to jeszcze pytanie. No dobrze, ale to czy na przykład pan rekomendowałby w tej chwili wprowadzenie takich lokalnych ograniczeń, tak jak się to działo na początku? To znaczy mieliśmy powiaty, które były w różnych strefach.
A mniej więcej tak się dzieje już w tej chwili.
No nie dzieje mniej się, bo więcej, nie ma lockdownów.
No nie, no takich lockdownów, jak były na początku, nie ma. Będziemy starali się tego uniknąć. No, proszę pamiętać, że to naprawdę jest niesłychanie dewastujące wszystko.
Ja wiem, tylko ludzie zazwyczaj mówią tak. My to wiemy, ale lekarze nie. Lekarze są niereformowalni. Oni
lekarze to wiedzą. To ja może powiem jako reprezentant lekarzy. Naprawdę. Nie jest naszym celem zrujnowanie ani gospodarki, ani więzi społecznych, ani pozbawienie dzieci możliwości nauki poprzez trzymanie ich rok na zdalnym nauczaniu, bo to jest niesłychanie dewastujące. Jeżeli mamy w ręku możliwości zabezpieczenia się przed takim przebiegiem rzeczy, czyli konkretnie szczepienia, a jak nie szczepienia, to podstawowe zasady, czyli maski, dystans, etc., no to na Boga Ojca zróbmy to. Bądźmy konsekwentni, bo my jesteśmy niekonsekwentni. To jest właściwie nasz konsensus pomiędzy Radą Medyczną i rządem. No rząd powinien jednak spowodować, że pewne restrykcje skierowane przeciwko tym, którzy nie chcą przestrzegać tych zasad, to nie jest tylko polskie. No, jeżdżę w metrze w Warszawie czasami. Jednak zdecydowana większość ludzi ma maski na twarzy. Może dlatego, że mamy 1,5 linii metra. Byłem teraz w Londynie. No tak jest pół na pół. Rannym świtem, jak jadą ludzie do pracy, 7 rano, no to maski nosi może 20% ludzi i to są z reguły turyści, którzy wyjeżdżają. Reszta nie nosi, a mają 12 bodajże linii metra. Więc to jest miara. W efekcie mają 40 tysięcy zakażeń dziennie rozpoznawanych. Mimo, że paszporty covidowe sprawdza się przy wejściu do wielu, wielu instytucji. Nie do restauracji akurat, ale do centrów kongresowych, do miejsc pobytu. Tak, nie masz paszportu, nie wejdziesz. A już potem z tymi maskami jest różnie, więc ruch dobrze, antymaskowy jest powszechny.
Ruch antymaskowy, panie profesorze, ja zasadniczo staram się słuchać lekarzy w takich sytuacjach z dość prostego założenia wychodząc. No, skoro ja się na tym nie znam, to zaufam komuś, kto się na tym zna. Dlatego w sprawie...
Przynajmniej takie wrażenie staramy się robić, że tak powiem, w stylu pańskim.
No nie, nie, ale zupełnie poważnie, dla mnie jest dość oczywiste, no jak idę naprawiać samochód, to nie do internetowego
nie do lekarza, nie do lekarza. Tak.
Nie do lekarza, tylko idę do mechanika, a jak się chce leczyć, to idę do lekarza. No, nie jest to może przesadnie oryginalne, ale wydawało mi się dotychczas, że to jest oczywiste.
Podzielam pański pogląd.
No jak widać, nie wszyscy podzielają ten pogląd. Nikt mi pan wytłumaczy, tak zupełnie na koniec. Skąd takie przekonanie u bardzo wielu ludzi, skądinąd wykształconych i w innych sprawach przejawiających rozsądek, w innych sprawach podkreślam, którzy albo uważają w ogóle, że to jest jakaś absolutna ściema i że to są statyści, jak rzekła pewna znana pieśniarka, albo nawet jeśli uważają, że no dobra, no może ludzie chorują, to jest po prostu grypa. No i grypy bywają różne i niektóre są dość przykre.
Na grypę też można umrzeć, naprawdę.
No właśnie, no więc w zasadzie, no ale to wie pan, że to jest ich argument. Na grypę też można umrzeć, a nikt nie robi takiej afery na cały świat.
No tak, dlatego, że to jest jakby zupełnie nowy wirus i odsetek ludzi, którzy zachorują na grypę i umierają, jest dużo mniejszy niż tych, którzy zachorują na COVID i umierają. To jest problem. Jest to zupełnie nowy patogen.
Chodzi o to, że on jest groźniejszy?
On jest nowy, dlatego nasz układ immunologiczny nie rozpoznaje go jako starego przyjaciela i nie toleruje go. Ergo rzuca się gwałtownie całą swoją mocą, żeby go wyeliminować i efekt jest taki, że ta działalność układu immunologicznego powoduje to, że dochodzi do paradoksalnie ciężkiego przebiegu choroby. To jest w drugą stronę. Nadmierna
reakcja.
Niech
pan tego nam specjalnie nie tłumaczy, bo i tak jak ktoś nie jest lekarzem, to tego nie zrozumie. Ja przynajmniej na pewno tego nie pojmę.
Nie, ale to jest bardzo proste i, fascynujące.
To jest tak proste jak zasady gry w krykieta. Jak ktoś się nie urodził Anglikiem, to nie wie o co kaman. Więc nie musi mi pan tego tłumaczyć, panie profesorze, ja tylko wyglądam na takiego, który to jest w stanie pojąć. Nie, ja tego nie zrozumiem, natomiast ja powiedziałem, no dobrze, ale niech pan mnie nie przekonuje, ani nawet nie przekonuje kogokolwiek, bo to są, no bo są ludzie, którzy się nie chcą po prostu tak przekonać. Niech mi pan, jeśli mogę pana prosić, wytłumaczy, skąd to się bierze.
A też nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Jest 20% ludzi, czy 30%, do których żadne argumenty nie trafiają. Klasyka to jest na przykład palenie papierosów. Na każdej paczce papierosów jest napisane, czym to grozi.
Dobrze, zna pan lekarzy, którzy palą?
Coraz niewielu. Bardzo niewielu. Bardzo niewielu.
Kiedyś było tak, że każdy minister zdrowia w Polsce, lekarz, palił papierosy.
I nie tylko lekarz. Minister zdrowia palił.
Franciszka Cegielska.
Też paliła jak smok.
Teraz jest minister, który nie pali i zdaje się, że poprzedni minister, pan profesor Szumowski, też nie pali.
Nie, on nie pali,
jest kardiologiem.
Chociaż... Nie, ale to są pojedyncze przypadki, naprawdę. Zdecydowana większość lekarzy nie pali. I pracownik ochrony zdrowia nie pali, bo jednak kiedyś człowiek dochodzi do wniosku, czytając te napisy
pan
na
papierze. Pan nigdy nie palił?
Palił oczywiście, ale już dawno nie palę.
Czyli w końcu pan zmądrzał.
I czasami człowiek mądrzeje, tak.
A długo to panu zajęło?
Mądrzenie?
Znaczy w przypadku palenia, no nie tak w ogóle.
Nie, w przypadku oczywiście palenia, mówimy tak. Dalej to jest proces permanentny, mam nadzieję. Co nie jest tak łatwo, to jest straszliwy nauk, który jak się zacznie w dzieciństwie, to potem jest ciężko, ale w pewnym wieku to jest wstyd palić.
Profesorze, dobrze, to jeszcze na koniec. Był pan teraz na cmentarzach, na Wszystkich tak. Świętych? No ludzie pana tam pewnie widzieli, pewnie pana rozpoznawali.
Ja szczęśliwie nie.
Nie? Co pan chodzi zamaskowany całkowicie?
Nie, po ciemku.
No ale jak pana spotykają na ulicy, a czasami pewnie pana spotykają, tak ludzie reagują na pański widok. Bo w internecie jest pan jednak, co tu kryć, pewnie pan wie, obiektem dość, powiedziałbym, szeroko posuniętego hejtu.
Nie, no, mówiąc szczerze, tego internetu staram się nie oglądać, natomiast na ulicy nie spotkałem się z czymś takim, żeby jakikolwiek człowiek twarzą w twarz
zaatakował
powiedział.
Pana.
Tak, tak. Reguły raczej są to słowa sympatii.
Bardzo panu dziękuję za wizytę w naszym studiu. Kłaniam się nisko.
Bardzo dziękuję.
Z panem wspólnikiem w tym spisku. Wreszcie powiedzmy to, że zginiecie.
No, to nie ta strona internetu, która się przewija.
Wspólnik w spisku covidowym. Oszust, kłamca. No, jak wiadomo, jak oszust, to i pijak. Wszystko to na pewno pan
sobie... Ale już nie palacz.
Ale na pewno złodziej. Na pewno wszyscy kradną. Bardzo panu serdecznie dziękuję, że mimo tego wszystkiego zgodził się pan jednak raz przyjść.
No mimo takiej opinii, którą pan teraz wygłosił. To
panie profesorze, trzeba mieć po prostu...
Odwagę.
Trzeba mieć po prostu, szczerze mówiąc, to w nosie. Kłaniam się panu nisko.
Bardzo dziękuję.
Kłaniam się nisko państwu. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Do jutra.